Chwała Bogu, bracia i siostry. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, rozdział 5, strona 1030. Będziemy też czytać trochę z Ewangelii Łukasza, z rozdziału 6. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, strona 1030. Uważnie słuchajmy, bo to rozdział, który nigdy jeszcze nie był czytany. Piąty rozdział. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie i otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy są w żałobie, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Wy jesteście solą ziemi, jeśli wtedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata, nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku. I świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Do tego miejsca. I szósty rozdział Ewangelii Łukasza. 1103 strona. Zaczniemy od strony 1102, od 20 wiersza do 36. Fragment podobny, tylko tam dołożone są, dopisane jest w Ewangelii Łukasza też ostrzeżenia, trzy ostrzeżenia. Czytamy tak: a on, podniósłszy oczy na uczniów swoich, powiedział: błogosławieni albowiem ubodzy, albowiem wasze jest Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz łakniecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was nienawidzić będą i gdy was wyłączą i lżyć was będą i gdy imieniem waszym pamiętać będą jako bezecnym z powodu Syna Człowieczego. Radujcie się i weselcie się w tym dniu, oto bowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak samo bowiem czynili prorokom ojcowie ich. Ale biada wam bogaczom, bo już odbieracie pociechę swoją. Biada wam, którzy teraz nasyceni jesteście, gdyż cierpieć będziecie głód. Biada wam, którzy teraz się śmiejecie, bo smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie dobrze o was mówić będą, tak samo bowiem czynili fałszywym prorokom ojcowie ich. Ale wam, którzy słuchacie, powiadam: miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Temu, kto cię uderzy w policzek, nastaw i drugi, a temu, kto cię zabiera płaszcz i sukni, nie odmawiaj. Każdemu, kto cię prosi, daj, a tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu. A jak chcecie, aby wam ludzie czynili, czyńcie im tak samo i wy. A jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, na jakąż wdzięczność zasługujecie? Wszaki grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. Jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy to samo czynią. A jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jakąś wdzięczność zasługujecie? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza. I synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. Do tego miejsca. Według was, bracia i siostry, czym jest błogosławieństwo? ile ludzi jest, tyle jest zdań na ten temat. Na przykład w Starym Testamencie, za czasów, jak mówił, starożytnego Izraela, ludzie postrzegali błogosławieństwo jako błogosławieństwo fizyczne. Jeśli ktoś był zdrowy, ktoś miał pieniądze, miał pozycję, miał dochód, stały dochód, był ładnie ubrany, w stroje tkane, jakieś sukna, jakieś jedwabie, które wtedy dopiero wchodziły już do użytku, to był błogosławionym człowiekiem. Człowiek, który był chory, był człowiekiem przeklętym. I na myśl przychodziła ludziom tylko jedna rzecz. Kto zgrzeszył? Jaki grzech pojawił się w jego życiu, że tak Bóg go skarał? To przejdźmy się po przychodniach, po szpitalach i myślmy sobie tak. Patrzcie, ile ludzi jest przeklętych przez Boga. I ludzi jest niebłogosławionych. Takie podejście też jest nieodpowiednie. Biblia nie mówi, że mieć takie podejście. Czym jest błogosławieństwo? W Biblii jest kilka rodzajów błogosławieństw. Czytamy w Księgach Mojżeszowych o błogosławieństwu kapłańskim, które często pastor cytuje, modląc się o kogoś. Czytamy o błogosławieństwu ojcowskim, kiedy Izaak modlił się, błogosławił Jakuba, myśląc, że to Ezaw, bo z reguły błogosławieństwo ojcowskie było przeznaczone dla najstarszego syna, pierworodnego syna. W Biblii często Bóg błogosławi naród swój. Ja będę wam błogosławił na polu, będę wam błogosławił w drodze, będę wam błogosławił w domu. Często Bóg mówi, będę wam błogosławił w tym i w tym i w tym. W taki sposób. I człowiekowi tylko jedna myśl przychodzi. Aha, czyli będę miał... Prosty przykład. Ja kiedy się nawróciłem, kiedy słyszałem nauce o błogosławieństwie, wtedy mi na myśl tylko jedno przychodziło. Błogosławieństwo materialne. Takie może odczuwalne. Odczuwalne błogosławieństwo, które mogę zobaczyć, które mogę zmierzyć, które mogę wykorzystać dla swoich celów. Tutaj, kiedy czytamy o błogosławieństwie, kiedy Jezus mówi w kazaniu na górze i w Ewangelii Mateusza i w Łukasza, o żadnych rzeczach materialnych Jezus nie mówi. Kiedy czytamy tutaj w Łukasza od 20 wiersza, błogosławieni ubodzą, albowiem wasze jest Królestwo Boże. Dalej, błogosławieni, którzy teraz łakniecie, albowiem będziecie nasyceni. Kilka wierszy dalej jest napisane, biada wam, 25 wiersz, który teraz nasyceni jesteście. O jakie nasycenie chodzi? Że najeść się, jestem nasycony, to jest niedobrze, to jest grzech? Nie, Biblia w wielu miejscach mówi, że Bóg cieszy się, kiedy ludzie najedzą się, przed tym chwaląc Boga za posiłek, który mają, okazale się ubiorą, tak mówi Słowo Boże. Bóg się z tego cieszy, że dziecko jest zadowolone, jest radosne. Powiem wam więcej. Słowo, które użyte jest na początku każdego wiersza, słowo błogosławieni, w oryginale słowo jest użyte szczęśliwi. A to jest już zupełnie inne słowo niż błogosławieni. Można być szczęśliwym, będąc błogosławionym. Prawda? Ale błogosławieństwo to jest dar. Szczęście to nie jest dar. To jest stan naszego ciała, naszej świadomości, naszego ducha. Psalm mówi, szczęśliwy ten, kto szuka Pana. Szczęśliwy ten. Ja kiedy mi się jeden syn urodził, drugi syn, ja kiedy odbierałem z porodówki drugiego syna, pierwszego nie miałem okazji, pracowałem, byłem szczęśliwy. Taki był mój stan, mojej osoby. Byłem szczęśliwy. Kiedy otrzymałem zbawienie, byłem szczęśliwy w tym momencie. Kiedy ożeniłem się, byłem szczęśliwy w tym momencie. Kiedy dostałem pracę, także byłem szczęśliwy. Kiedy sobie uświadomię w domu, że jestem zdrowy, że Bóg mnie błogosławi, że nie choruję na nic takiego groźnego, przewlekłego, że trzeba się położyć do szpitala. W tym czasie czuję, że jestem szczęśliwy. Błogosławieństwo to troszkę co innego. Ale wiecie, ja zacząłem czytać i tam jest słowo użyte. w każdym z tych wierszy szczęśliwe, ubogi, albowiem ich jest Królestwo Boże. Który ubogi jest szczęśliwy, bracia i siostry? Pokażcie mi palcem. No bogaty jest szczęśliwy, nie? Bo mniej problemów ma. Słowo Boże mówi, błogosławieni jesteście, gdy ludzie was nienawidzić będą. Inaczej, szczęśliwi jesteście, kiedy ludzie was nienawidzić będą. Kiedy was ktoś nienawidzi, jesteście szczęśliwi czy nie? To jest przykre uczucie, kiedy nas nikt nienawidzi, kiedy jesteśmy tego świadomi. Myśmy zrobili wszystko, żeby ten stan zmienić. Gdy was wyłączą, to mowa jest o wyłączeniu z synagogi, wyłączeniu z jakiejś wspólnoty, której należymy. Można też w naszych czasach utożsamiać, wydziedziczą mnie z domu. Mój ojciec powie, nie nazywasz się tak i tak, wyłącz z domu. To jest właśnie jakby to wyłączenie, bo Izraelita, który należał do synagogi, to był jego dom, to była jego rodzina. Żyd czuł się nikim, czuł się, że tak powiem, szmato, jeśli został wyłączony z synagogi. Dla niego to było najgorsze. Można jego z państwa Izrael wyrzucić, mógł przenieść się do innego państwa, bo sporo Żydów w Polsce mieszkało i mieszka, ale dalej on się czuł Żydem, bo należał do jakiejś wspólnoty, do jakiejś synagogi należał. To było też najważniejsze. Gdy was wyłączą i lżyć was będą, i gdy imieniem waszym pamiętać będą jako bezestnym, ale pod jednym warunkiem, z powodu Syna Człowieczego, radujcie się i weselcie się w tym dniu. Potrafimy tak czynić? Radować się i weselić? To wszystko da się zrobić, jeśli Duch Święty nam pomoże. Tak mówi Słowo Boże, że taki stan powinien u nas występować. I dalej, kiedy przechodzimy do 227, Jezus mówi ciekawą rzecz, ale wam, którzy słuchacie, czyli jak były tłumy, kiedy Jezus mówił, kazanie na górze, nie każdy go słuchał. Jezus jest Bogiem i on był świadomy, ile osób go słucha. Co każdy z tamtej rzeszy zgromadzonych miał w głowie w tym czasie? Wiecie, ja może dziękuję Bogu, że kiedy tu stoi na kazanie, czy jest to pastor w niedzielę, nie widzimy, co w myślach każdego jest. Wiecie, to można by się za głowę złapać. Bo nie każdy słucha w tym czasie kazania. Czy ja dom zamknąłem? Czy żelazko? Dzięki Bogu, że żelazka są takie, bracia i siostry, że teraz same się wyłączają. Ale kiedyś, pamiętacie, kiedyś takie żelazka były? Nie mówię, że jakieś tam parowe żelazka, to zapomnijcie, że nie było takich rzeczy. Trzeba było nie zapomnieć ich wyłączyć. A czy garaż zamknąłem? A czy lodówka domknięta? A czy gaz zakręcony? Teraz takie kuchenki, wiecie, że nawet jak nie zakręcisz gazu, to gaz już nie ulatnie się, tam mają takie zabezpieczenie, ale kiedyś? Czy zakręciłem gaz? Można powiedzieć, no wrócisz, to się okaże. Już z daleka będziesz widział straż pożarną. Czyli gazu nie zakręciłeś, prawda? Myślisz o problemach. No, po nabożeństwie muszę z bratem Markiem porozmawiać, mam sprawę do niego. Po nabożeństwie muszę porozmawiać z tą siostrą, bo mam troszkę sprawę do niego, do niej, prawda? I tak myślimy. To pastor zaraz skończy, zerknę na zegarek, no za 5:12 skończy, już wiem, ustałem sobie rozmowę, o czym będę z nim rozmawiał. Pastor dalej mówi, przekazuje objawienia, przekazuje proroctwa. My oczywiście amen, chwała Bogu, myślimy już, z kim będę o czym będę rozmawiał z bratem Markiem, prawda? Potrzebuje drewna, brat Marek jest stolarzem, nie ma problemu, pomoże mi to, załatwi. Bo potem znów wyjedzie i kiedy ja go złapię? No kiedy ja go złapię? I tak myślimy, prawda? No jak wróci, na emeryturze będzie w domu, go złapię, prawda? Za 40 lat. Wtedy ja już będę w takim stanie, już mi to drewno nie będzie potrzebne. I tak myślimy, prawda? A Jezus mówi tak, ale wam, którzy słuchacie. Stary Testament mówi w jednym fragmencie, kiedy wchodzi do domu Bożego, to jest nakaz. Tam nie jest napisane zaprawdę, zaprawdę. W Stary Testament takich słów, takich zwrotów nie używa, tylko używa Ewangelia, kiedy mówi Jezus. Zaprawdę, zaprawdę. Ale tamten fragment jest tak skonstruowany, to raptem jest jeden czy dwa wiersze o powadze w czasie nabożeństwa. Kiedy wchodzi do domu Bożego, nastaw się na słuchanie. Co znaczy nastaw się na słuchanie? Jeśli nastawisz zegarka, no teraz są komórki, nie musisz nastawiać, aby bateria była naładowana. Ale kiedyś, jak nie było komórek, musiałeś nastawić budzik. Jak nie nastawiłeś, mało który bez budzika potrafi wstać. Znam jedno sobie, mój ojciec budzika nie używał. Jak on wstawał, nie mam pojęcia. Mi czasami się udało minutę przed budzikiem zerwać się i wyłączyć, żeby rodziny nie pobudził ten budzik. Ale mój ojciec budzika nie używał, o ile pamiętam. Ale jak nie nastawisz budzika, gdy go potrzebujesz, nie zadzwoni. Nastaw się na słuchanie. Dlaczego Paweł mówił, każdą myśl zmuszam do posłuszeństwa Chrystusowi? No apostoł Paweł, no przepraszam, bracie i siostry, on musiał zmuszać? To jak on musiał zmuszać, to jak my musimy swoje myśli zmuszać? Jak my musimy swoje myśli zmuszać? Jak nie będziemy ich trzymać, one będą chodzić, gdzie chcą. Tak, mucha, weź, pomyśl, gdzie ona teraz poleci. Ona sobie leci, gdzie chce. Ale wam, którzy słuchacie, powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Słowo jest znane, no to Biblia o tym cała mówi. Nic odkrywczego nie powiedziałem, prawda? Ale weź to wykonaj. Powiem wam tak. Który to był rok 90, może 3, może 4, może 5. W tych latach takie były kameralne, bardziej sylwestry. Wtedy jeszcze Krzyśka nie znałem. Szkoda bardzo. Były sylwestry kameralne. 40 osób, 30 może. Jeszcze do dziś pamiętam smak mielony, który pastor robił, bo oni gościem się zajmowali. Ale była tam taka forma konkursów takich. Krąży woreczek czarny po sali i w tym woreczku były karteczki. Chyba siostra Lidia to wszystko rozpisywała. I tam każdy losował i tam na przykład była modlitwa o kogoś ze zboru. Wiem, że siostra wie, bo siostra może wtedy była już. Ja powiem tak, ja wylosowałem jednego brata, nie powiem nazwiska. I efekt mojej gorliwej modlitwy, przez rok mieliśmy się o tę osobę modlić, jest taki, że ten brat odszedł od Boga. Tyle postu, bracia i siostry, tyle mielonych mógłbym zjeść. Tyle coli wypić, a pościłem, modliłem się o tego brata. Ależ sobie wymodlił, nie? I on może mieć do mnie pretensje. Oczywiście on nie wie o tym do dzisiaj, dzięki Bogu, że ja się o niego modliłem tak gorliwie. W takiej intencji, żeby odszedł, prawda? O mnie modliła się jedna siostra, która ci tu w zborze jest. No i efekt ta modlitwa przyniosła, prawda? Wiadomo, jak kobieta się modli, bracia i siostry, to... I to była modlitwa przez rok. I pomyślmy sobie, czy modlimy się o siebie nawzajem? Nawet jak tego nie ma tych karteczek. To było chyba raz czy dwa razy było tak. Taka akcja przeprowadzona. Czy modlimy o siebie nawzajem? Nie mówię tu o swoich rodzinach, nie mówię o swoich znajomych tutaj. Mamy jakieś tam relacje między sobą. Czy modlimy się o siebie? Nie mówię, Boże, dowal mu tak, żeby się nie pozbierał. Przebij mu wszystkie opony w samochodzie, wszystkie 5, żeby nie miał jak zmieniać. Sprawa, żeby wszystkie rury w domu popękały, prawda? Nie o taką modlitwę chodzi. Błogosławić mamy się. Mamy siebie błogosławić. Dlaczego? Z dwóch powodów. Jeden powód znamy, że osoba, którą będziemy błogosławić, będzie błogosławiona. A drugi znamy, my będziemy błogosławieni. I powiem więcej, my bardziej będziemy błogosławieni niż ta osoba, którą się modlimy. Czasami pomyślmy, dlaczego Bóg czasami naszych modlitw nie wysłuchuje? O nasze potrzeby. Bo może nie modlimy się o innych, albo zbyt mało się modlimy o innych. Pamiętacie, Jezus powiedział kiedyś takie słowo do Piotra? prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja. Pamiętamy ten fragment? Czyli wiemy, że Jezus modlił się o Piotra. A czy o Piotra tylko? Nie, o całą dwunastkę. I o wszystkich ludzi. Jezus się o to modlił, bo za wszystkich oddał życie. Chcemy być zborem błogosławionym. Kto by nie chciał? Ja też chcę. Jako członek tego zboru praktycznie od 23 lat chcę być błogosławiony. Chcę, żeby zbór był błogosławiony, żeby każda osoba w tym zborze była błogosławiona, żeby każda osoba się powodziło w każdej sferze, przede wszystkim w duchowej sferze. Bo Słowo Boże mówi, że Bóg nas obłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym, zauważmy, niecielesnym. To znaczy, że cielesne jest B, jest nieważne, ono jest bardzo ważne, ale wszelkim duchowym, które jest najważniejszym błogosławieństwem niebios. Wzrost Kościoła nie dostąpi, jeśli będziemy mieli więcej pieniędzy, każdy z nas tutaj obecny. Jeśli będziemy zmieniać samochody, jeśli będziemy zmieniać ubranie, będziemy patrzeć tylko na swoje potrzeby materialne. Wzrost Kościoła nastąpi, jeśli w duchu będzie przemiana. Musimy zacząć od błogosławienia siebie nawzajem. Na pierwszym miejscu błogosławienie pastorów, starszych, których wybraliśmy wszyscy. Potem modlimy się o siebie samych. O powodzenie, o błogosławieństwo, o wzrost duchowy, o ochronę aniołów. Jeśli osoba, której się modlimy, będzie błogosławiona, to rzeczą niemożliwą, gdybyśmy prosili o błogosławieństwo dla innej osoby, Bóg tego by nie sprawił. Bóg to sprawi na 100%. I ta osoba będzie błogosławiona, Bóg tak sprawi, do niej dotrze, że ta osoba, nie wiadomo skąd, będzie modlić się o ciebie. Będzie błogosławić ciebie. Czasami nawet w nocy cię zbudzi, ta osoba ma problem, pomódl się o nią. Bojuj teraz, przez godzinę będziesz się bojował, teraz możesz iść spać. Nie znasz sytuacji, nie wiesz, o co chodzi. Nieraz tego doświadczałem. Po jakimś czasie dowiaduje się, a ta osoba miała problem taki, taki, taki. Tylko modliła się do Boga, bo nie było innej możliwości. Wiem, że jeszcze kilka Bóg osób w zborze obudził w tym czasie. I wstawiali się. I kiedy była modlitwa się zakończyła, odczuliśmy w duchu, że to już jest czas, kiedy można to zakończyć. Bóg o wszystko zadbał, Bóg wszystko rozwiąże. Możemy kłaść spać. Wstałem wypoczętego, spał całą noc. Ale ten brat był błogosławiony. A kiedy ja potrzebowałem, Bóg też mnie pobłogosławił. Wiecie, Bóg jest mocny błogosławić nas, ale używa do tego celu tutaj zgromadzonych. Kiedy czytaliśmy w Mateusza o soli ziemi, prawda? Od wiersza 13. Wy jesteście solą ziemi, jeśli ty sól zwietrzeje, czym żyją na solą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Sól to jest taka przyprawa ciekawa, że ile by nie było pokarmu czy jakiejś potrawy, trochę soli rzucisz i razu ją wyczujesz. Taki specyficzny, bardzo intensywny smak ma. Są setki przypraw. Wiele możesz rzucić, trzeba porządnie przyprawić, żebyś tą przyprawę poczuł. Soli nie trzeba dużo. A bez soli wiele rzeczy nie da się zrobić w kuchni. Bazylii do wszystkiego nie dodajesz, prawda? Kminku też do wszystkiego nie dodajesz. A prawie 90% potraw to bez soli ciężko jest się obyć. Niektórzy nie używają w ogóle soli, bo sól podnosi ciśnienie. Przecież ja pomidorów nie jem, jeśli ja nie posolę. Moja żona pomidory bez solenia je. Niektórzy jedzą ogórki bez solenia. Ja ogórki muszę posolić. Inny smak mojej ogórki, prawda? Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Ten jeden wyraz, w domu. To jest nasz dom, gdzie razem jesteśmy. Mamy świecić. Często ten fragment utożsamiamy solą całej ziemi, całej Białej Podlaski, wszystkich tych regionów. Musimy być w świecie przykładem dla innych. Najpierw musimy być przykładem w zborze. Jeśli będziemy o to dbać, na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Nikt nie widział świecznika, który świecił na ulicy. Pomijam święto zmarłych. Gdzie są świeczniki, które świecą na powietrzu. Mamy być świecznikiem, który świeci w domu. Oświeca całe pomieszczenie. Ludzie, którzy są wokół, dzięki temu światłu widzą, co jest w tym pokoju. Nie potną się o nic, bo widzą światło, które ich oświetla. Bóg chce nas błogosławić. Bóg chce, abyśmy byli szczęśliwi, ale musimy zacząć od siebie, bracia i siostry. Bóg już zrobił pierwszy krok. Pobłogosławił nas. A tak jak On pobłogosławił, to nikt tego zrobić tak nie może jak On. Wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios. Tego nie da się, określić, nie da się tego zmierzyć. Ale to jest wszystko, co Bóg mógł dać, to dał. Słowo Boże mówi, jeśli Bóg dał nam swojego Syna, rzecz najdroższą w Jego życiu, czy dał już nam wszystko, co mógł dać? To my dawajmy siebie innym. Bo to jest nasz dom, w którym mieszkamy. Żydzi traktowali synagogę jako dom. Na równi, a czasami nawet bardziej niż swoją rodzinę. Bo Żyd całe dnie spędzał prawie w synagodze. Czuł się należy do wspólnoty. Że tam bracia zgromadzeni byli jego rodziną. Oni razem żyli, razem pomagali sobie, razem żyli w takiej społeczności, często się spotykali, byli to przyjaciele. Czy w zborze mamy sami dla siebie samych przyjaciół? Wiemy, że nie. To trzeba to zmienić. Zacznijmy się błogosławić, bracia i siostry. Nie o to chodzi, że błogosławić, bo mamy w tym interes, bo my będziemy błogosławieni. Można mieć takie podejście. Ja będę błogosławił naszego pastora, bo wiem, że pastor będzie błogosławił mnie. Można mieć takie nastawienie. Tak jak chodzimy do sklepu. Kupujemy chleb po co? Nie kupujemy chleb, żeby zarobić dla Biedronki. Dać zarobić dla Biedronki. Nie kupujemy chleb, żeby się najeść. A pośrednio przykro nam, ale musimy dać zarobić dla Biedronki. Czytamy w Ewangelii Łukasza, już nie będę szukał, bo już prawie zgubiłem, ale czytam w Ewangelii Łukasza, nawet grzesznicy pożyczają innym, bo spodziewają się zwrotu, prawda? Pożyczymy od banku i co bank od nas oczekuje? Z radością nam pożyczkę da. Siostra, więc nie trzeba nic dodawać. Czy ktoś z was, tutaj obecnym, nie musicie to mówić głośno, wziął jakiś kredyt z banku i bank powiedział, to jest pożyczka bezzwrotna. Nikt tak nie ma, prawda? Kolega mój policjantem był, niedługo, niedawno tam odszedł na emeryturę i pobudował się, bo wziął z policji pożyczkę o śmiesznym procencie. Ale jednak jest procent. Powiem wam, miałem człowieka w rodzinie mojej, taki dalszy kuzyn, wszystkim w rodzinie pomagał. Pożyczył 100, a 120 musiała się oddać. Fakt. Nie pomagał? Powiedzcie mi, że nie pomagał. No pomagał. Ale koszty operacyjne musiały, wiecie, być. Możemy błogosławić, ale wiesz, raz ustalmy. Ja będę modlił się o ciebie 10 minut, ty jutro o mnie też 10 minut. Możemy taką zwaną intercyzę, bo to w małżeństwie często podpisują ludzie, podpisać taką umowę modlitewną. Przez rok w nieparzyste modlisz się o mnie 10 minut, ja w dni nieparzyste będę modlił się o ciebie 10 minut. I my zadowoleni, i Biblia zadowolona. Można tak podejść. Ale czy Bóg zadowolony? Wszystko, co robimy, ma wypływać z miłości. Nie z wyrachowania, nie z poczucia obowiązku. Chociaż jest to obowiązek. Ale jeśli będziemy traktować to jako obowiązek, przyjdzie czas, że wypalimy się, że nie damy rady, że nie spełnimy o tych oczekiwań, które Biblia nas nakłada. A Jezus nieraz mówił, Przykazania moje nie są uciążliwe. Ja to często czytam i ciężko mi przebrnąć przez to. Przykazania Jezusa Chrystusa nie są uciążliwe. Kto potwierdzi, że tak jest? To rękę podniesie. Bo nikt nie podnosi. Dlaczego przykazania, które mówi Jezus, nie są uciążliwe? Bo jeśli spełniasz je z miłości, to nie jest uciążliwe. Jest młoda para, zakochani sobie po uszy, wiecie? Nie mówię dzisiaj tutaj o Karolinie i Radku, bo oni są zakochani po uszy. Ale znam takich ludzi, często ich widuję, spaceruję Tereberską. Znam ich od lat. Obydwoje są troszkę niepełnosprawni psychicznie i fizycznie. To już jest to już małżeństwo. Ja już widuję chyba może już około 10 lat. Znam ich około 10 lat. Tak zakochanych ludzi ja jeszcze nie widziałem. Jak chodzą we dwoje. Tak przytuleni. On zapatrzony w jej oczy, ona w niego, żeby gdyby coś leżało na chodniku, to im położyliby się od razu, potknęliby się, bo nie patrzą, co się dzieje tutaj, o, tylko tak o, patrzą, obejmują się, patrzą sobie w oczy. A ileż można w oczy patrzeć, bracia i siostry? Ileż na soczewkę czy spójówkę można patrzeć? No widzę niebieskie oczy, no niebieskie, no i no co to więcej? Rzęsy będziesz, brwi liczył? Nastawienie serca. Zobacz, jaka ona brzydka. O czym ty mówisz, człowieku? Jaka brzydka? Ja codziennie mam chyba za 3 zdjęcia i codziennie patrzę i żadnej tu nie widzę, żeby brzydka była. Tak mówisz zakochanemu, bracie. Patrz, jaka, zobacz. A mówisz o niej, zobacz, taki, o. Ja to nie mogę powiedzieć, bo ja mam trochę brzuch ciągnięty, bracie, siostry, ale taki, zobacz, tutaj jakiś taki przekrzywiony, tutaj, wiecie, oczy takie, może być, wiecie, taki, jak to mówię, niefotogeniczny, prawda? O czym ty mówisz? To mój skarb, mój aniołek, mój macho, prawda, jak nazywają. Tak mówi człowiek zakochany, czyli człowiek, który nie mówi z umysłu, bo logicznie osoba, która pokazuje, mówi, no patrz, tak realnie to wygląda. Ona mówi z serca. Z serca zupełnie inny widok jest. Jeśli pokochamy się, bracia i siostry, nasze błędy, które mamy, bo wszyscy macie błędy, oprócz mnie, wszyscy macie błędy. Wady, wiecie, no, jakbym miał wypisać wady, no to ta karteczka może, to za dużo jest. Może coś wypisał, ze 3, może 4, ale zalet, to wiecie, wypisywał. Każdy ma błędy, każdy ma wady, ale jeśli kochamy się nawzajem, to one przygasają. One dalej są, ale przegasają. A człowiek, który się czuje kochany, jest świadomy swoich wad, będzie się modlił gorliwie, aby te wady usunąć. Będzie chodził przed Bogiem, aby się uświęcić, bo wie, że jest w Boże kochany, jest w Boże potrzebny. Człowiek jest stworzony z taką potrzebą bycia z kimś. Nie mówię to o żonie. Bycia w grupie ludzi, do których przynależy i oni mu pokazują cały czas, że on jest dla nich potrzebny, on jest dla nich cenny, oni go kochają i jest dla nich, przedstawia dla nich olbrzymią wartość. I w zborze tak każdy musi mieć taką świadomość, że każdy z nas, jak cegła w domu, który jest budowany, jest bardzo potrzebna. Że chociaż w domu jedną cegłę wyciągniesz, no dom stoi, prawda? Ale w zborze jest tak, że jedną cegłę wyciągniesz, ciężko funkcjonować jest. Brakuje czegoś. Nie ma pokoju, nie ma tej radości. No czegoś brakuje. Na przykład ktoś zachoruje z nas. Nie ma go 3 tygodnie, nie ma go miesiąc. Chodzisz niespokojnie. No coś nie tak, coś kogoś tu brakuje. Jakoś tak. Potem ta osoba przychodzi. No tak, wiedziałem, jego brakowało. Czułem się tak nieswojo, chodziłem z miejsca na miejsce. Nie wiedziałem, co tu się dzieje. Nie możesz myśli skupić, no bo coś. Nie ma tego porządku, tego ładu, co było. No jakby czegoś brakowało. No tak, tego brata brakowało, czy tej siostry brakowało, bo była chora, nie było jej. Chyba, że wiecie, jak nie ma tego brata, dobrze. siostry nie moje i wreszcie nie będzie komentować moich kazań, prawda? Pokazał nie przeci do mnie, a słuchaj bracia, a tu w fragmencie jest inaczej napisane. I też się takim głosem powie, wiecie, żeby wszyscy słyszeli. Wiecie, no pochwałę, kardy chce, wiecie, tak. A jak tam jakieś wady moje, to ja wtedy włączę. Na pochwałę udzielam głosu. Miłość, bracie, siostry. Tak zbór daleko nie pójdzie, bracie, siostry. Nie pójdziemy daleko. Mówię też i do siebie. Bo jestem tego świadomy, że jeszcze jest taki stan, że ja wszystkich zboży jednakowo nie kocham na 100%. Nie mówię tu o tobie, Grzesiek, nie. Ale chcę, żeby to się zmieniło. Chcę, żeby to się zmieniło. Bo wiem, że jak błogosławieni będą bracia i siostry, to mi też z tego błogosławieństwo się kapnie. I ja nie robię tego dlatego, że mi się kapnie. Chodzi mi o dobro Kościoła i żeby Bóg był zadowolony. To jest najważniejsze, żeby Bóg był zadowolony. Bo my staniemy przed Bogiem, przecież i Bóg nie powie, co masz, abyś się mógł tym pochwalić. Tylko bo powie, jaka jest twoja relacja ze mną. Na jakim poziomie zażyłości jesteśmy? Czy taka minimum, jak Adam w raju miał ze mną, gdy spotykaliśmy się, kiedy Bóg przychodzi, aby z Adamem porozmawiać i mieć z nim społeczność? Gdy można było to zobrazować, nie wiem, namalować, film nakręcić, to widać, że to była para, która się obejmuje, szli i obejmowali się, to najbardziej była zakochana para. Bóg i Adam, tak Bóg chce mieć z nami relację. A wiemy, że u każdego z nas, wierzącego, Bóg mieszka w sercu naszym. Bóg mieszka w sercu naszym. Czyli jeśli kochasz brata, kochasz i Boga. Jak mówi Jan w swoich listach, jeśli mówisz, że kochasz Boga, a nie nienawidzisz brata swego, to jesteś kłamcą, bo nie jest to możliwe, żeby była taka sytuacja. Jan użył słowa nienawidzę. I my nie myślimy, no ja nie mam w zborze nikogo, którego nienawidzę. Nie mówimy to o nienawiść, którą gdybyś mógł, to byś zabił. Bo pewnie taką nienawiść mamy na myśli. Czujemy niechęć, nawet delikatną niechęć do tej osoby. To jest właśnie, Biblia mówi, o to jest nienawiść. No Biblia mówi, mówisz dla brata głupcze, pójdziesz w okiem piekielny. Albo pogniewasz na kogoś, już jakbyś zabił. Ostre słowa. Przekazania mówią, nie cudzołóż. Nie, ja nigdy nie cudzołożyłem. Wszyscy mężczyźni rękę podniosą. Nikt nie cudzołożył. A Jezus mówi, jakbyś nad pomyślał o niewiaście. Wtedy pojawia się problem. Wtedy Żydzi, Panie, no to nawet to uczniowie przybiegli. Może jeden z pierwszych był Piotr, do Jezusa przybiegł. Panie, no to jak tu żyć? Bo wśród uczniów Jezusa pewnie nie było nikogo, który poszedł fizycznie, zdradził swoją żonę. Tam nie wszyscy byli żonaci, ale ci, co byli. Na przykład Piotr, on był żonaty. Ale wiecie, w myślach to różnie są mężczyzny. Bóg dał nam siebie. To nie jest przypadek, że ty jesteś z Bożej, ty i ja jestem z Bożej tutaj. To nie jest przypadek. To nie jest przypadek, że ja miałem kiedyś tam czas, w piątek, jeden brat zadzwonił do mnie, co będziesz się nudził, telewizję oglądał, chodź tutaj przyjdź. No taki, wiecie, zbieg okoliczności. Takie zrządzenie losu, jak byśmy nazywali, taki traf. W tym czasie miałem nudny program w telewizji, no to przyszedłem. Nie jest przypadek, że jedni przyjechali z Janowa, inni przyjechali z Łoma, z Dubowa, to nie jest przypadek. Taki brat Romek ze Szczecina aż przydreptał, bracie, siostry. Po drodze Łódź zaliczył, o. To nie jest przypadek. W Biblii nie ma takiego coś jak przypadek. Często słyszę, mam pecha. Ja o jakim pechu mówimy? Albo jesteśmy błogosławieni przez Boga, albo nie jesteśmy błogosławieni przez Boga. To jeśli to tak można nazwać, Bóg nas dał, abyśmy się błogosławili. Nas jest w zborze 130, może troszkę więcej osób. Teraz naucz się błogosławić, bo ja będę na 130 tysięcy, wtedy błogosław. 130 tysięcy ludzi, błogosław. I z imienia. To jest problem. Siostra Renata Wasilewska w Paryżu ma tam zbór chyba 7 tysięcy. Czy, o, 12. Pastor Portugalczyk, ten ma robotę, bracia i siostry, pobłogosławić wszystkich. Ale jakoś nie słyszałem, żeby robił z tym problem. Robi zadowolony, jest szczęśliwy, że może to robić. W jakiś sposób znalazł, żeby to robić. Bo on to robi z miłości. I zbór będzie wzrastał. Oczywiście, że zbór wzrasta, no to pastor tutaj jest od tego, żeby zbór wzrastał, prawda? Nie, pastor nie jest od tego, żeby zbór wzrastał. Pastor jest do tego, żeby poprowadzić nas do uczniostwa. Aby sług było więcej, uczniów było więcej. Wszyscy jesteśmy zobowiązani pracować nad wzrostem Kościoła. Od błogosławieństwa się zaczyna. Błogosławmy się nawzajem. To nie znaczy, że ja przyjdę teraz, siostrę Bożenki podaję, siostra, ja cię błogosławię. Wszyscy widzą? Błogosławię cię. A w domu, mi tę rękę umyć normalnie. Nie, to nie o to chodzi zupełnie. Szczerzy w miłości, mówi Słowo Boże, mam być szczerzy w miłości. Wszyscy wiemy, do kogo mamy niechęć. Wszyscy doskonale o tym wiemy. To od razu od tych ludzi na tapetę modlitewną, że tak powiem. Boże, zabierz tą niechęć moją do Niego, czy do niej. Bo jak ja mam niechęć, to ta osoba nie jest błogosławiona. Zauważcie, ta osoba nie jest błogosławiona. Im więcej modlitwy jest o kogoś, tym Bóg nakazuje coraz większej liczbie aniołów, żeby tej osobie pomagały. Jak o jedną osobę modli się tylko 5 osób, można powiedzieć, no Bóg zsyła 5 aniołów, a jak modli się 100 osób o tą jedną osobę, nadchodzi gromada 100 aniołów do ochrony, do pomagania. Gdyby ktoś chorował w zborze, po co się przed zborem modlić? A możemy po domach się modlić, prawda? No możemy. Ja choruję, poproszę moją żonę, będzie się o mnie modlić. Po co mam przed zborem mówić? A po to, żebyśmy się jako wspólnota traktowali, żebyśmy się modlili sami o siebie, żebyśmy się troszczyli sami o siebie. Bo błogosławieństwo jest dla nas, ale musimy dobrze je wykorzystywać i stosować. Przeczytajmy sobie ten fragment w domu z Ewangelii Łukasza albo z Mateusza i zamienimy słowo błogosławieni na szczęśliwi. Czy czujemy się szczęśliwi, kiedy przychodzimy do zboru i widzimy tą osobę, tą osobę, tą osobę? No to osobę, na pewno, cześć, chwała Bogu, klepniemy się po plecach, bo to mój kumpel, od zawsze się znamy. To jest mój przyjaciel. Pomyślmy, bracia i siostry, czy szczęśliwi jesteśmy? Z tego powodu, że mamy błogosławić innych. Czy mamy spełniać Boże przykazania? Czy to wywołuje w nas uczucie radości, uczucie pokoju, uczucie zadowolenia? Wiecie, jak dostajemy wypłatę, albo ktoś nam coś ofiaruje, jak się czujemy w tym czasie? No nie, po co mi te 10 tysięcy? No, oddam komuś, no na Caritas oddam, nie? Już wiecie, coś kupimy, zaplanujemy coś, radość taka. Serce się raduje, dusza śpiewa, prawda? Jezus, kiedy chodził na Górę Oliwną, modlić się całą noc, gdy można było Jego twarz zobaczyć, on rano przychodził niezmęczony, chociaż fizycznie był zmęczony, bo całą noc nie spał, ale był szczęśliwy, że był z Bogiem Ojcem i teraz może tą siłę, którą wziął od Boga Ojca w radości i w miłości przekazał swoim uczniom, który kochał nad życie. Słowo Boże mówi, Jezus umiłował swoich uczniów do końca. I tam nie jest napisane, oprócz Judasza. Z Judaszem włącznie. Judaszowi też umył nogi. To był wyraz Jezusa miłości do Judasza. Dopiero w czasie ostatniej wieczerzy Judasz odłączył się od uczniów. Czyli na noc pracuje przed męką Jezusa. To czułem, abyśmy to usłyszeli wszyscy razem ze mną. Błogosławieństwo jest dla nas, od Boga, i dzielmy się nim. A ono rykoszetem wróci do nas. Nie tak, że dajemy siebie wszystko dla innych i ja nic z tego nie mam. To też nie takie podejście. Siemy błogosławieństwo, siemy miłość wokół nas, w zborze, a to wszystko wróci do nas. I szybciej, prędzej niż się spodziewamy, bracia i siostry, prędzej niż się spodziewamy, wróci do nas taka sytuacja, że my będziemy błogosławieni. A Bóg czasami sprawi, usłyszy, że ktoś się o ciebie modli. Będziesz wielce zaskoczony, jak zobaczysz, kto się o ciebie modli. Myślę, ta osoba o mnie się modli? A ja ją myślę, a ja myślałem, że to jest taka i wiecie. Zacznijmy modlić się o tych, do których mamy delikatną niechęć. Zacznijmy się o nich modlić, błogosławić ich sprawy, błogosławić ich życie prywatne, błogosławić ich wzrost przed Bogiem, błogosławić całą ich rodzinę. A zobaczysz, że błogosławieństwo i w twoim domu zagości na stałe. Amen.